Alina Adamowicz jest moim waszym gościem, psycholożka, autorka wielu książek. Dzień dobry, Alino.
Witam pięknie.
To zanim o książkach i o literaturze, nie psychologicznej w sumie tak, ale literaturze nie faktu zapewne, ale opowieści, to zacznijmy od tego, czym na co dzień się zajmujesz, czyli od psychologii, od pracy z pacjentami. Czy według ciebie terapeuta powinien być szczery z pacjentem?
Wiesz, są takie cechy wykonywania tego zawodu, które są bardzo istotne. Dla mnie podstawową taką to jest empatia, współodczuwanie, pokierowanie tak pacjentem, aby wspólnie znaleźć strategię wsparcia psychologicznego. I myślę, że ta życzliwość, słuchanie aktywne, to jest bardzo ważne. I myślę, że każdy z nas powinien znaleźć swojego psychologa czy terapeutę, bo często jest tak, a po pierwszej wizycie, nie, to nie jest dla mnie. Ale tu trzeba się dobrać, musi być to flow, ta dobra energia, że ja jestem w stanie się otworzyć przed obcą osobą, jestem w stanie jej zaufać. I często intuicja nam to podpowiada. Nie, z tego nic nie będzie i myślę, że warto siebie posłuchać.
Pytam o to, czy powinien być też szczery wobec pacjenta, nazwijmy to tak, czyli drugiej osoby, w kontekście tego, że przecież mamy swoje doświadczenia, tak? Na różnych wielu polach, od zawodowego po życie prywatne. Przeczytałam twój, nazwijmy to w skrócie, w bardzo dużym skrócie, życiorys, który myślę, że jest też warty rozwinięcia, no bo to nie jest tak, że od razu zajęłaś się tą tematyką, tylko jednak przez wiele, bardzo wiele lat, sama pewnie dokładnie określisz, ile pracowałeś zupełnie w innym sektorze, tak bardzo odległym, tak, odbiegającym od tego, czym się teraz zajmujesz. No właśnie, czym się wcześniej zajmowałaś?
Pracowałam kilkanaście lat, już ponad 17 lat w banku, w bankowości. Bardzo lubiłam tą pracę. Myślę, że tak jak mówisz, ona troszkę odbiegała od tego, czym się teraz zajmuję.
Czy pracowałaś w bankowości, zarządzałaś dużymi. Jesteś skromna, więc ja to powiem dla tych, którzy jeszcze być może po raz pierwszy ciebie słuchają. Zarządzałaś dużymi zespołami.
Tak, zarządzałam dużymi zespołami, projektami. Rozwijałam moich menadżerów, których serdecznie dzisiaj pozdrawiam. Ta praca dawała mi radość, dawała mi też coś takiego jak nieograniczoną możliwość rozwoju. Uczestniczyłam w wielu warsztatach, spotkaniach. Wiesz, 15 lat temu pojechać do Francji na szkolenie to było wow. Szkolenie z uśmiechu, tak? Jak uśmiechać się przez telefon do klienta, żeby on był zadowolony, żeby czuł to zainteresowanie.
To były to są znamiona tej psychologii, prawda? Czy jakiejś, nie wiem, perswazji, wywarcia wpływu na drugiego człowieka.
Miałam takie przemyślenia, tam rozwijam ludzi, robiłam biznes, wiadomo, wyniki, wskaźniki efektywnościowe, spotkania różnego rodzaju. A jednak tam też pracują ludzie, którzy mają emocje, uczucia. I często jest tak, że ktoś bardzo się stara, a w życiu mu się nie układa i czasami ta praca nie idzie. I ja to w pewnym momencie zauważyłam, że rozwój taki osobisty, biznesowy, kompetencyjny rozwojem, ale jednak ta psychika, te siły psychiczne, one bardzo mają dużo do powiedzenia. Jak przychodzi ten koniec miesiąca, jest rozliczenie wyników, czego nie zrobiłam, czego nie zrobiłeś. Wiesz, no tam jest cyfra, tam jest wyścig, tam nie ma sentymentów, tam musi się na końcu zgadzać tabelka.
No tak, tylko pytanie, czy w ogóle żałujesz, czy czegoś żałujesz przez te lata?
Ja nie żałuję.
Czy był taki moment, bo to nie jest tak, że pewnego dnia obudziłaś się i stwierdziłaś, że dzisiaj chcę zupełnie inaczej funkcjonować, być może właśnie pomagać drugiemu człowiekowi, czy prowadzić terapię i skierowałaś swoje zainteresowanie w zupełnie inną stronę, tylko coś musiało na to wpłynąć.
Wiesz co, nie żałuję, bo myślę, że każdy etap naszego życia w naszym życiu jest istotny. I to jest część mojej historii. Ona mi dała dużo doświadczeń i tych trudnych doświadczeń, trudnych emocji. Czasami było cholernie ciężko, ale myślę, że dzięki temu mogę robić dzisiaj to, co robię. I ja to bardzo doceniam. Ja byłam w życiu zawsze zaangażowana, dużo się uczyłam, byłam ciekawa świata, rozwoju i bardzo dużo z tamtego okresu wzięłam. I dzisiaj chcę się tym dzielić, bo fajnie też jest dawać i myślę, że dawanie sprawia ogromną radość, a jeszcze jak daję komuś kawał swojego czasu, dużo zrozumienia, i ktoś może się przede mną otworzyć i zbudować siebie na nowo, bo dzisiaj wszyscy mówimy o zdrowiu psychicznym, jest trudno. I myślę, że to jest klucz. No, głowa jest najważniejszym, można powiedzieć, mózg organem naszym, no bo on wpływa na naszą fizyczność. Oczywiście to jest dualność, bo fizyczność też wpływa na naszą psychikę, ale mimo wszystko to jest bardzo ważne, żeby się tym zająć. No i ja się dzisiaj tym zajmuję, pomagam, wspieram, podnoszę czasami z podłogi i te efekty gdzieś końcowe, jak widzę, że ktoś dodaje sobie skrzydeł, bo każdy pracuje na siebie, tak? Każdy pracuje na siebie i ode mnie zależy, jakiego ja wyboru dokonam w życiu. Czy zajmę się sobą? Jak już do mnie trafia osoba, to często już podjęła tą decyzję, mówi tak, chcę się sobą zająć, chcę się tym tematem zająć, chcę się tego pozbyć. No i robimy robotę i to mi przynosi ogromną radość i satysfakcję.
Pytanie, czy tobie jest łatwiej, bo mając wcześniejszy bagaż doświadczeń, dość duży też w kontekście pracy z ludźmi i na kierowniczym stanowisku, czy tobie jest łatwiej pomagać i czy właśnie, wracam do swojego pierwszego pytania, czy jako już psycholog, jako terapeutka powinna się dzielić swoimi doświadczeniami, może to pomaga, w pracy z daną osobą?
Wszystko zależy, kto przychodzi, z jakim problemem przychodzi, bo czasami te problemy są na przykład małe, tak? Ktoś nie ma pewności siebie, ale chce odbudować poczucie własnej wartości, albo chce zbudować pewność siebie, no wiadomo, to jest troszeczkę inna rozmowa, jak ktoś przychodzi z ogromnym takim deficytem psychicznym, w depresji, czy ma stany lękowe, to jest też inna rozmowa, ale myślę, że moje doświadczenie bardzo mi pomaga. Bo przychodzą różne osoby. Często jest tak, że jak przychodzi ktoś na przykład z banku, o, gdyby pani wiedziała, co ja tam teraz przeżywam, jak mi jest trudno i tak dalej, no to wtedy mogę powiedzieć, tak, rozumiem panią, pracowałam, wiem jak to jest. I to jest całkiem już inna rozmowa i inne wsparcie. I czuję, że ta osoba ma do mnie zaufanie, bo ona wie, że ja ją rozumiem. I
właśnie o to pytałam, czy można pozwolić sobie na to, żeby być fair w stosunku do, nazwijmy to, pacjenta, czy tak, danej osoby, która przychodzi, czy jednak robi się taką barierę i stawia taką granicę, że o swoim życiu nie opowiadamy.
Wiesz co, no, dla mnie każdy jest indywidualnością i nie mam takiego jednotorowego schematu. Tylko to dla tej osoby nie. No bo zobacz, każdy z nas jest ekspertem od swojego życia. Ja jestem tylko pomagaczem, mogę kogoś nakierunkować, pomóc odbudować właśnie te siły psychiczne. Na pewno jest w mojej terapii dużo psychoedukacji, jak zadbać o ten dobrostan psychiczny. Ja jestem pomagaczem, ja nie jestem ekspertem od życia pacjenta.
Okej, ale napisałaś książkę, jedną z, która nazywa się Super Związek. Jest to temat, który myślę, że wiele osób interesuje, i kobiety, i mężczyźni, bo gdzieś zmagamy się z różnymi swoimi problemami albo też i rozterkami w takim życiu prywatnym. Jak ktoś prowadzi jeszcze dodatkowo intensywne życie zawodowe, to tych problemów przybywa często niż ubywa. No i teraz tak, mówisz, że jesteś pomagaczem. Przychodzi do ciebie, skupmy się może na kobietach, przychodzi do ciebie kobieta i mówi, że jest beznadziejnie. Czy to nie jest tak, że oczekują wręcz takie osoby, może nie tyle, żebyś pomogła, ile wskazała taką drogę, jak wybrnąć z tej sytuacji, albo żebyś powiedziała, czy tak je nakierunkowała, że podejmą decyzję w jedną albo w drugą stronę?
No właśnie, i widzisz, to też zależy od sytuacji tej danej osoby. Czy ona nie lubi siebie, bo beznadziejność, no to wiadomo, to nie jest coś fajnego. No, czuje się źle ze sobą. I to też mówi o tym, że ma niską samoocenę. I wszystko zależy od tego, skąd ta niska samoocena. Czy miała krytyczną matkę, czy miała na przykład męża, który ją nie wspierał, tylko ją krytykował i doprowadził ją do stanów jakichś lękowo czy depresyjnych. Wszystko zależy. Czy ma szefa mobbera, czy ma dzieci, które jej nie rozumieją, są w okresie dorastania i też się do niej źle odnoszą. To wszystko zależy. Ale na pewno wiesz, że Polki mają niską samoocenę. My często w siebie tak walimy, krytykujemy, oceniamy. I często słyszę to słowo, jestem beznadziejna. Ja się do niczego nie nadaję. Nic mi się w życiu nie udaje. Po co mam cokolwiek robić od nowa, jak wiem, że i tak mi się nie uda? I często ta narracja wewnętrzna nie jest tej osoby. Jak wiesz, po kilku spotkaniach okazuje się, że tak mówiła do niej matka przez 20 lat. Więc to nie są jej słowa. Bo jak później rozmawiamy, ona mi opowiada o swoim życiu i okazuje się, że skończyła studia, jedne, drugie, coś zrobiła jeszcze takiego ważnego dla siebie. I często jest tak właśnie, że ta osoba, to ja? Ja to zrobiłam? Ja mówię, tak, wypisz sobie teraz swoje malutkie i duże sukcesy. Okazuje się, że zrobi jakiś kurs, że ma dobrą relację z dzieckiem, że na przykład zrobiła prawo jazdy, uczy się języka angielskiego. No wiesz, takie małe sukcesy dają nam...
No jakby siłę do tego, żeby pewnie dalej działać, czy inaczej spojrzeć na siebie. To jest ten wewnętrzny krytyk, który u nas, czy w nas się bardzo mocno i silnie odzywa. Ale wracając jeszcze do tych relacji, tak? Relacji związkowych. Często pada takie dziś określenie w przestrzeni, czy w rozmowie ze znajomymi, z koleżankami, że no właśnie, pytanie, czy... To jest ten moment, że należy wyjść z danego związku. Pytam się o tą między innymi książkę Super Związki. Czyli kiedy jest ten super związek, jak powinniśmy postrzegać te nasze relacje i kiedy jest ta granica, kiedy zbliżamy się do, nazwijmy to, takiego klasycznego albo w cudzysłowie dna.
No wiesz, no. Więzi są dla nas bardzo ważne. Jest to taka najważniejsza potrzeba nasza, ludzka. I nikt z nas nie jest ani niedźwiedziem polarnym, ani jakąś samotną wyspą. My potrzebujemy relacji z drugim człowiekiem. A często przez te relacje z tą osobą drugą cierpimy, tak? No i też wszystko zależy, ile jestem w tym związku, czy ja jestem z nim szczęśliwa, czy to jest jakiś okres przejściowy, bo mój partner na przykład, czy mąż stracił bliską osobę, jest w żałobie. Wszystko zależy, tak? No ale z takich toksycznych związków, no to często trzeba uciekać i nie pozwolić sobie, żeby samemu czy samej sobie zrobić krzywdę. Bo 20 lat w toksycznej relacji, te konsekwencje przyjdą na koniec. Doprowadzają nas do stanów lękowych, do stanów depresyjnych. Często w takich związkach też jest przemoc, czy fizyczna, czy psychiczna, ekonomiczna, seksualna. No uciekać. No chyba, że dwie osoby będą chciały się zaangażować mocno i pójść na terapię, coś z tym zrobić. Nie czekać, bo szkoda życia.
Mhm. Pytam o tą granicę i o tym, kiedy można sięgnąć dna, bo w przypadku na przykład uzależnienia, no sytuacja jest bardzo prosta. No, tak. Nazwijmy to taki przykład. Alkoholik, no nie pójdzie się często leczyć, bo w momencie, kiedy nie sięgnie tego dna. Pytanie, co musi się takiego wydarzyć, żeby albo z własnego doświadczenia, kiedy kobiety czy mężczyźni do ciebie przychodzą, szukając tej porady, że jest naprawdę tak źle i też próbując sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to już jest ta granica, kiedy powinniśmy kończyć daną relację, czy jeszcze nie. No bo też uważam, że może błędnie, ale spoczywa pewnie na tobie i na psychologach też duża odpowiedzialność, no bo okej, dzisiaj ktoś na przykład w związku pije, ma problem alkoholowy, tak? Ale to, że dzisiaj nie idzie się leczyć, wcale nie znaczy, że za dwa lata być może nie podjąłby jakiejś terapii. Skoro kończymy, pytanie, co by się wydarzyło może za kilka miesięcy.
Wiesz, no każdy z nas ma, wiesz, taki sufit takiej wytrzymałości. Wiesz, bo jak już przekroczymy pewną granicę, no nie dam rady więcej. Mam dzieci do wychowania. Muszę zadbać o siebie. I tutaj przychodzi taki moment, że nagle osoba szuka tej pomocy. I myślę, że to nie są łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy, bo łączą nas kredyty, łączą nas dzieci, łączy nas rodzina. Jak rozmawiam z kobietami szczególnie, to one się boją. Boją się oceny, boją się samotności, boją się, że finansowo sobie nie poradzą. Też boją się, jak zareaguje mama, ojciec, cała rodzina. Tu jest, wiesz, dużo...
Mężczyźni nie mają takich rozterek, takich problemów?
Mają, też mają. Tylko... To jednak na barkach tej kobiety spoczywa, wiesz, wychowywanie dzieci, prowadzenie domu, to nie jest łatwe. To są bardzo, bardzo trudne decyzje i często jest tak, że u psychologa na sesjach czy u psychoterapeuty podejmujemy takie decyzje. Z tego związku już nic nie będzie. Odchodzę. Mhm. A jakie są sygnały, pytałaś? No to jak w tym związku jest dużo pogardy, dużo krytykanstwa, dużo takich, dużo obojętności. No bo dzisiaj związki się rozpadają, bo zanika bliskość. Nie ma bliskości. traci się więź emocjonalną, nie ma rozmowy, jest wyśmiewanie, jest ignorowanie. To wiesz, to są, dużo jest takich czerwonych lampek, które pokazują, że w związku dzieje się źle. I trzeba się tym zająć, bo to się samo nie naprawi. Bo to nie jest magia, że nagle coś się odwróci.
No tak, tylko mam czasami taki pęd życia, że bardzo często, może nie zawsze oczywiście, gdzieś zauważamy tę nie czerwoną już lampkę, która się zapala, tylko nazwijmy to żółtą, czyli jakiś znak ostrzegawczy. Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby właśnie ten super związek, o którym między innymi piszesz, pielęgnować i on trwał.
Tak.
W dobie, kiedy wiele różnych historii jest wokół nas dostępnych, różnych rozpraszaczy i tak dalej.
Ładnie, to nie jest łatwe, tak jak mówisz, w dobie takiej szybkości życia, wiesz, no dzisiaj jest, wiesz, kultura zmęczenia, jesteśmy zmęczeni, nie chce nam się, kultura sukcesu, więc tutaj biegniemy, żeby coś zrobić, żeby coś więcej zrobić, żeby coś szybciej osiągnąć, lepiej, wiesz, i to nie pomaga, ale myślę, że warto się tym zająć. Relacja jest dla nas kluczowa. Nawet czytam takie badania, że to poczucie zadowolenia w relacji jest ważniejsze niż właśnie kariera, ale to też przychodzi z czasem. Takie refleksje przychodzą z czasem. Jest, wiesz, ważniejsza niż super jakieś pieniądze, czy udana rodzina, nawet ta dalsza. Nie, no, ten związek jest dla nas bardzo ważny. I myślę, że przychodzi taki moment, jak już się nasycimy, jesteśmy trochę starsi. Wiesz,
No tak, pewnie trudno to wytłumaczyć 30-latkowi czy 20-latkowi.
Każdy pewnie musi to przeżyć.
Pewnie każdy ma inną swoją granicę, ale wtedy inaczej zmieniamy też postrzeganie i relacyjności i danych sytuacji.
Bo to wszystko zależy, czego ja w danym momencie chcę. Czy to już wszystko w tej relacji, czy jednak to, co otrzymuję, jest dla mnie dobre. No bo wiesz, myślę, że szkoda życia na byciu w relacji, która mnie doprowadza do jakichś takich, nie zanieczyszczeń chciał powiedzieć, tylko do takich destrukcji psychicznych. No szkoda życia, wiesz, bo później jak rozmawiam z tymi kobietami, które już, czy mężczyznami, którzy już są starsi, to oni tego żałują. Najbardziej żałujemy pod koniec życia, że nie zadbaliśmy troszkę o siebie, nie zadbaliśmy o to poczucie szczęścia, o to poczucie spełnienia.
Ty miałaś takie doświadczenia ze swojego życia?
A wiesz co? tak. Myślę, że nie ma człowieka, który nie ma trudnych sytuacji w życiu, jakichś ciężkich chwil. No każdy z nas, bo żyjemy w tym szybkim świecie i nie ma inaczej. Mhm. Tak, miałam. Mam kilka takich przemyśleń. Ale wiesz, ja jestem taką wojowniczką. Jak coś się źle dzieje, to ja szukam rozwiązań. Bo wiem, że narzekanie czy zaglądanie ciągle w przeszłość, co było, po co mi to było, dlaczego mi się to stało, to nie pomaga. No zobacz, mamy około 60 do 80 tysięcy myśli w głowie i wyobraź sobie, że te myśli w większej połowie są negatywne. Jest tam dużo narzekania, ruminacji, to one nam nie pomagają podejmować dobre decyzje. Bo jest też coś takiego jak zjawisko zwężenia poznawczego. Jak jestem w tej negatywności, to ja widzę na końcu tylko negatywne rozwiązanie. Ja nie widzę wachlarza możliwości. Dlatego nauka też to przebadała. I fajnie, żeby tym się zająć, żeby tych stanów lepszych, dobrych było troszkę więcej jak tych negatywnych.
I jest taki kierunek pozytywny, chyba on się tak nazywa, chociaż przed naszą
psychologia
rozmową...
Psychologia pozytywna.
O, dokładnie, to miałam na myśli, psychologia pozytywna, chociaż przed naszą rozmową tutaj w studiu rozmawiałyśmy, że tych kierunków w psychologii jest tak dużo, że nawet sami psychologowie często między sobą gdzieś się może nie tyle, że kłócą, ale mają różne tarcia, którą technikę czy terapię zastosować wobec ludzi, która rzeczywiście jest skuteczna. Zastanawiam się nad samą tą techniką, tą psychologią pozytywną, czy to nie jest tak, że trochę próbujemy oszukać jednak tą naszą rzeczywistość.
No wiesz, psychologia pozytywna jest świetną nauką. Ja się w niej zakochałam i bardzo ją polecam, bo ona jest dostępna. Jest pan, który stworzył całą tą dziedzinę w 2000 roku, Martin Seligman. I ona się zajmuje tym, co w nas dobre. Bo zobacz, ta kliniczna, tradycyjna psychologia zajmuje się chorobami, deficytami psychicznymi. No i to się dzieje. Ja skończyłam właśnie psychologię o specjalizacji klinicznej. I powiem ci szczerze, że tam tylko rzeczywiście uczymy się chorób. Mhm. Tego, co w nas nie działa. A psychologia pozytywna skupiała się na tej drugiej stronie. Jest to, można powiedzieć, kontynuacja. Skupiła się na dobrych stronach, na zaletach, na naszych plusach, na naszym potencjale, bo każdy człowiek to ma. Tylko czasami trzeba tam, wiesz, dostać się, żeby mu pokazać, ty masz to. Możesz rozwiązywać problemy, możesz tworzyć życie lepsze niż masz.
Rozmawiałam z jedną ze swoich znajomych, która zdecydowała się na terapię i była tak naładowana pozytywnym myśleniem też o sobie, o tym, co dokonała. Jest bardzo prężnie działającą osobą. Trochę mniej układa jej się w życiu, czy układało jej się w życiu prywatnym. I próbując to zmienić i jakby uświadamiając sobie, jakie ma cechy, przyszła do swojego partnera i mówi, że to teraz będzie wyglądało to. I wszyscy na nią patrzyli zupełnie, jakby była po prostu coś, dostała w głowę, tak? Że w ogóle skąd to się bierze? Że odradzili jej chodzenia do tego psychologa, bo to po prostu psuje tylko i wyłącznie, różne relacje. Między innymi to spowodowało, że ta relacja ich zakończyła się, ponieważ nie był w stanie zrozumieć, że nagle zmieniła ten sposób postrzegania po pierwsze siebie, zmieniła sposób postrzegania ich relacji i tak dalej. Więc ta pozytywna, nie wiem, czy to była psychologia pozytywna, ale mówię o takim odbudowywaniu pewnej wartości w niej, przyniosło takie, a nie inne konsekwencje.
Bo ja bym chciała trochę odczarować tą pozytywność, bo nam się wydaje, że pozytywne myślenie to jest takie, wiesz, ja się ciągle cieszę. Nie, to nie jest zaklinanie rzeczywistości, bo jak jest źle, to jest źle. I to nie jest takie naiwne, pozytywne myślenie. Pozytywność to jest dobre działanie, pozytywne działanie. Na to się składa zdrowy styl życia. Staram się prowadzić trochę ruchu do swojego życia, mądrą dietę, wiesz, to jest bada dobrostan psychiczny, a na ten dobrostan też wpływa 5 elementów. I to my, wiesz, bo to jest takie dzisiaj pozytywność. To jest takie, wiesz, takie banialuki, co ty mówisz?
Mi się to kojarzy, że teraz jest taka moda, być może, tak? Moda na to, że myślimy właśnie pozytywnie, że mamy tą, albo dążymy do tej równowagi, do pewnego balansu i tak dalej. Pewnie trudniej to wykonać w rzeczywistości, wprowadzić pewne nawyki w naszym życiu, ale o tym się coraz częściej mówi.
Ale właśnie powiedziałaś nawyki, właśnie, i pozytywność uczy nowych nawyków. I można dzisiaj zmienić i nawyki myślowe, i schematy postaw, które mnie obciążają. No jest taki pan Erik Kandel, noblista z zakresu medycyny. I on właśnie dostał za neuroplastyczność mózgu. A co mówi? Co to znaczy? To znaczy, że to jest zdolność naszego mózgu do zmiany w strukturze sieci neuronalnej. A to powoduje, że ja mogę przemodelować mój mózg tak, żeby właśnie wykluczyć, wydostać się z tych obciążających jakiejś przeszłości, czy tych właśnie nawyków, które mnie ograniczają. Mogę to zrobić, ale to się samo nie zrobi. Także jest na to wiele, wiele badań, jak to zrobić. I właśnie o tym mówi też psychologia pozytywna. Jak zbudować te nowe siły? Praktykowanie pozytywnych emocji zmieniają anatomię naszego mózgu. To jest piękne też badanie. Są osoby, tak jak Barbara Fredrickson, która 30 lat bada pozytywność i ona to dziś żyje, wykłada na uniwersytecie. Świetna badaczka. I ona się tylko przez 30 lat tymi emocjami pozytywnymi zajmuje. Także naprawdę to jest stwierdzone naukowo i warto z tego korzystać. Ja wiem, że nam jest trudno, no ale ja do tego bardzo zachęcam.
I teraz wrócę do pytania, które pojawiło się wcześniej w trakcie naszej rozmowy. Mamy sytuację taką, że rozstajemy się, wychodzimy z danego związku. No i teraz powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz, że to kobiety w dużej części mają takie obciążenie psychiczne, co dalej, tak? Nie tylko pod względem finansowym, ekonomicznym, ale właśnie, co powie mama. Co powie otoczenie, jak zareagują dzieci, tak? Albo co stanie się z dzieckiem, jeżeli dzieci mamy. Jak ona powinna sobie zbudować ten swój świat na nowo, nawet i pozytywnie, i czy w ogóle, a może nie powinna, a może powinniśmy tkwić w tych danych relacjach, bo to dobro wyższe, nazwijmy to w cudzysłowie dzieci, powinny być ważniejsze.
Tylko wiesz, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest dla mnie dobro dzieci? Dobro dzieci to to, że na przykład widzi, jak rodzice się kłócą, jak do siebie się źle odzywają. Matka czy ojciec mnie bije, bo nie unosi, wiesz, tej bomby emocjonalnej w domu. Cały czas mam takie osoby. Jestem bita przez matkę. Moja mama pluje mi w twarz. No takie są i to wiesz, to się teraz dzieje. Nie 50 lat do tyłu teraz. Ale to jest, wiesz, wszystko ten wybuch tej negatywności, no bo jeżeli w domu dochodzi do awantur, no to jaki wzorzec to dziecko wniesie?
Ktoś powie z drugiej strony tak, okej, no dochodzi do awantur, te dzieci widzą, że rodzice się kłócą.
Ale wiesz,
kłócą.
Awantura, a kłótnia to jest całkiem co innego, bo trzeba też zaznaczyć, że kłótnie są rzeczą normalną. Tam się nawet dowiadujemy, jakie mój partner czy mąż ma potrzeby. No ale awantury, które destrukcyjnie wpływają na rozwój dziecka i rodzice, którzy nie dają dzieciom takich, nie zaspokajają potrzebowych potrzeb, nawet tych emocjonalnych, no to później, wiesz, no te dzieci są później na terapii. Siedzą na kozetce i mówią, czego moja mama wcześniej tego nie zrobiła, czego mój tato na to pozwalał. Tak, to są takie słowa. A my często myślimy dla dobra dzieci. To trzeba naprawdę tutaj się mocno zastanowić, bo pewnie niektóre związki można uratować, jak dwoje ludzi chce. Ale często jest tak, że to ta jedna osoba chce.
I szczególnie... Myślę, że rzadko chyba zdarza się, że dwie osoby chcą w jednym momencie ratować coś, bo zawsze jest tak, że jedna strona pewnie
bardziej podejmuje... Ale kobiety są inicjatorkami tych pierwszych spotkań.
Decyzji, w sensie psychoterapii, prawda?
Tak, tak. Przychodzi kobieta i mówi, o, jak ja bym chciała, żeby mój mąż przyszedł. Rozmawiaj, spróbuj. Powiedz co tamto, podsuń artykuł, książkę, jakiś dobry film. No i często... Zdarza się, że mężczyźni też przychodzą i chcą budować, bo czują zagrożenie, już widzą, że coś jest nie tak, że nagle ta żona inaczej się zachowuje. I wtedy dochodzi do niego, a mogę ją stracić, czy odwrotnie, tak? Mogę go stracić.
No. Chociaż słyszałam też takie historie, wiele historii od różnych psychologów, że zazwyczaj ci, co się już decydują na tą terapię, nazwijmy to małżeńską czy partnerską, prędzej czy później i tak się rozstają, tak? Że jakby wypunktowane są różnice, które zaczynają dzielić dane osoby niż... A pewnie to nie jest jakieś... To nie są żadne badania, więc mówię na podstawie pewnych opinii. Ale być może takie akurat pary zdarzyły się w jednym czy w drugim przypadku, nazwijmy to lekarskim, ale nie możemy pewnie wszystkich...
Ale wiesz, warto próbować, bo też są takie etapy... Tak jak się mówi, wiesz, 40 lat u mężczyzny, tutaj coś się dzieje, tak? Czy kobiety nagle tutaj zmieniają jakieś myślenie, front, w ogóle działanie, zaczynają dbać o siebie. Ale warto próbować, bo nie jedną parę można uratować. Oczywiście, że wszystkich się nie da, bo nie ma jednej recepty na idealny związek. No tutaj albo chcemy, albo nie chcemy. No ja mogę tutaj dźwigać, ale... Do pewnego momentu, bo każdy, tak jak wcześniej powiedziałam, ma ten, wiesz, sufit wytrzymałości, nie damy rady później, bo sami padniemy.
Wrócę jeszcze na chwilę do tych dzieci, bo powiedziałaś, że no pytanie, co znaczy dobro dzieci, to ciekawy wątek i widzisz rozróżnienie między kłótnią a awanturą. I chciałam zapytać się o to, bo czasami jest takie myślenie też w nas, że okej, no ale mimo wszystko, nawet jak się pokłócimy, czy nawet jak będzie ta awantura, to na koniec to dziecko widzi, że rano schodzi, czy wychodzi z tego pokoju mama i tata, czyli jednak... No osoby, które są jemu czy jej najbliższe, tak? Że ta mama nie jest sama, ten ojciec nie jest sam, że nie pojawia się ten cały patchwork, który nagle nie wiadomo skąd wyrasta. I o tym mówię w kontekście tego dobra wyższego. Nie mówię oczywiście o sytuacjach, gdzie dochodzi do przemocy, tak?
No tak, tutaj wiadomo.
Fizycznej, bo to jest zupełnie inna sytuacja, ale mówię o takich historiach, które, nie wiem, nagle następuje jakaś niezgodność albo wypalenie i też dochodzi do pewnych awantur.
No, to też nie jest tak, że jak jest właśnie jakaś tam mała niezgodność czy wypalenie, no to trzeba się tym zająć. To nie jest też tak, że pójdę w drugi związek, wejdę i nagle będzie tam power. No wiesz, no nie. No wszystko to zależy, ile mam lat, co mam do stracenia. No warto na ten temat porozmawiać. No zobacz, komunikacja jest takim podstawowym narzędziem, a nauka rozmowy, takiej otwartej, życzliwej rozmowy, no jest bardzo wskazana. Ja wiem, że dzisiaj tak nie za bardzo potrafimy ze sobą rozmawiać, jak jesteśmy poróżnieni, ale można się tego nauczyć. To jest umiejętność, której warto się nauczyć. A my w tych kłótniach często, wiesz, obwiniamy siebie, krytykujemy, gardzimy. No nie tędy droga. No słuchaj, no jest edukacja. I trzeba po nią sięgnąć, jak mi zależy. Często ludziom zależy na sobie i oni chcą z tym coś zrobić. I nawet umawiają się, ale tak jak mówisz, no jedni wytrwają, drudzy nie. No i trudno tutaj mówić, kiedy dana para powinna się rozstać. No oni sami muszą zadecydować.
Więcej przychodzi do siebie kobiet czy mężczyzn? Kobiet. A czy te kobiety, które postanowiły jednak się rozstać albo zakończyć, albo tak się sytuacja ułożyła w ich życiu, może one wcale nie one były inicjatorkami takiego rozstania, czy te osoby, czy kobiety, czy mężczyźni, próbują przepracować pewne rzeczy w sobie albo spojrzeć na to, jakie błędy popełniły, bo bardzo często mówi się, okej, no tu jedna historia nie wyszła, jeden związek, drugi, trzeci, czwarty, już od razu wskakujemy w następny, bo właśnie mamy ten dostęp i ten świat tak szybko pędzi. Czy jednak ludzie czasami próbują się zatrzymać i przemyśleć, co było nie tak?
Różnie. No, fajnie byłoby sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja jestem gotowy. Jestem gotowa na nowy związek. Wiesz, często nie, ale wskakuję, żeby tam zrobić po złości, że ja też mogę. Tak się trochę, wiesz, wzmocnić. Niech ten mąż były zobaczy, że ja też mogę kogoś znaleźć. No, to są złe zachowania.
A kiedy jesteśmy gotowi?
Wiesz, co mi się wydaje, ja tak myślę, że jak już zaczynam się zajmować sobą, zaczynam siebie rozumieć. Często te osoby siebie nie lubią. Mają niską właśnie samoocenę. Jak zrobię sobie z tym wszystkim porządek i chociaż troszkę siebie polubię, zobaczę, że jestem wartościową osobą, że jestem ważną, że chcę być kochana, nie tylko potrzebna, no to wtedy zaczynam doceniać siebie, zauważać swoją wartość. Nagle się okazuje, że ja mam umiejętności, jakieś kompetencje. Jestem fajną dziewczyną i jeśli zaczynam siebie traktować jak przyjaciółkę, no to jest mi lepiej. I wtedy idę na spotkanie, na tą randkę, rozmawiam, jestem bardziej otwarta, poznaję tego człowieka. No i podejmuję lepsze decyzje. Nie, że ktoś mi powie, pani pięknie wygląda, ma pani śliczne oczy, czy masz piękny uśmiech i to ten. No, często tak nie jest, bo trzeba pamiętać, dlaczego ja z tamtego związku się wyrwałam, co mi się tam nie podobało, czego w ogóle ja chcę, czego pragnę, czego oczekuję. My się tak wstydzimy często mówić o tym, tak? Czy o finansach. Wiesz, a trzeba. Trzeba rozmawiać, bo później wchodzimy w podobną relację, gdzie ja miałam oczy. Ale
I kolejna relacja.
Ale ci powiem ciekawostkę, bo w pierwszej tej fazie zakochania my mamy wyłączoną pewną część mózgu, korę czołową, a ona odpowiada za logiczne myślenie i ocenianie innych. Czyli wiesz, no w tej pierwszej fazie...
To są te motyle pewnie w brzuchu, które się pojawiają.
Nie myślimy logicznie i teraz nam się wszystko podoba, idealizujemy partnera, no ale później przychodzi życie i weryfikuje tą miłość romantyczną.
No i właśnie już kora czołowa, tak? Dobrze mówię? Kora czołowa dochodzi do głosu i te różowe okulary pewnie spadają. Ale zanim to pewnie nastąpi, to też z jakichś badań jest to, trwa pewnie kilka tygodni, kilkanaście, jak nie miesięcy. Pewnie zdecydowanie bardziej znasz te wszystkie etapy. Dlaczego zdecydowałaś się napisać książki? Czy ta praca z pacjentem, z osobami nie wystarczyła ci?
Wiesz co? Przyszedł taki też impuls, bo rozbudowałam swoje social media, bo tam aktywnie działam i w pewnym momencie, wiesz...
No bardzo aktywnie dzisiaj nawet zajrzałam, nie wiem, czy to jest najnowszy wpis, czy nie, ale młoda dziewczyna pyta, jakiego chciałabyś mieć faceta, mężczyznę, czy bogatego, czy chyba przystojnego, a starsza już odpowiada, że lojalnego i nieprawdomównego, tylko lojalnego i dojrzałego psychicznie.
Tak.
A propos pozytywnego myślenia.
Powiem ci szczerze, że już w pewnym momencie dostawałam tyle wiadomości z każdej strony, nie byłam w stanie odpisywać, a jednak zależy mi, żeby każda osoba dostała tą poradę. Czasami siedziałam po nocach, po 2-3 godziny. Do dziś odpisuję. Nie wszystko jestem w stanie tutaj zrobić. Ale często właśnie było to, tym krytyku wewnętrznym, że my tak potrafimy sobie koncertowo dowalić, my kobiety, szczególnie my kobiety, no wiadomo, kultura wychowania, ta sama ocena nasza, no, o tym się mówi, to jest. I w tamtym momencie pamiętam, jak, a może właśnie dać jakąś, wiesz, książkę ze wskazówkami, no bo ja też tutaj nie jestem nie wiadomo jaka mądra, ale wiesz, to moje doświadczenie, ta wiedza, którą ja już zdobyłam, chciałam się nią podzielić. I pomyślałam sobie, że napiszę tą książkę i ona poszła bardzo dobrze i widzę, że często jest tak, o, ja ciebie pamiętam, pomogłaś mi wtedy, bardzo mi to pomogło w moim życiu, w mojej karierze czy w moim związku. Tak, jak zaczęłam zauważać siebie, zaczęłam siebie szanować, widzieć, że ja jestem, że mam potrzeby, że mam oczekiwania, że jednak ten krytyk nie może przejąć kontroli nad moim życiem, bo często to jest nieprawda. Bo prawda jest inna, dlatego warto popatrzeć, jakie są fakty z mojego życia, jaką ja jestem osobą, a tak na co mówi do mnie na przykład mój mąż, chłopak, czy odwrotnie dziewczyna, mama, tak? Bo my często przyjmujemy te słowa.
Tak, i nie potrafimy postawić granicy. Jak postawić taką granicę, żeby wyznaczyć tą cienką, czerwoną linię, ale jednocześnie być w zgodzie ze sobą?
Pięknie to powiedziałaś. Właśnie, jak dojdziemy do tej świadomości, tak, ja chcę żyć w zgodzie ze sobą, chcę być szanowana. Przecież szacunek jest ważny w związku. Jak będę szanowana, będę żyła w zgodzie ze sobą, będę czuła się bezpiecznie. I nawet jak przyjdzie ciężki czas, to ja sobie poradzę. I myślę, że od tego w ogóle trzeba zacząć. Zrozumieć siebie, czego ja chcę. A my tak często nie wierzymy w siebie. Czasami nie wiemy, o co nam chodzi i to wychodzi też na sesjach, ale jak już sobie tak poukładam, to mogę naprawdę wieść wystarczająco dobre życie. No bo powiedz, kto z nas nie chce żyć w zgodzie, w zdrowiu? No każdy, tak? W miłości wszyscy sobie życzymy szczęścia, miłości, zdrowia, a tak naprawdę często zaniedbujemy to wszystko.
Książka z poradami, czyli poradnik to jest jedna historia, ale oprócz tego znalazłaś jeszcze inną przestrzeń, inny czas, książka, która nie jest poradnikiem. I to pytanie, jak to się wydarzyło w twoim życiu?
No, wiesz co, piszę poradniki, bo bardzo, bardzo lubię, ale powiem ci szczerze, że tak miałam takie marzenie, napisać powieść. No bo nie każdy lubi czytać poradniki. Czasami ta fabuła, ta historia danej osoby może wywołać we mnie ogromne zmiany. No i tak się stało. Spotkałam się właśnie z Gabrysią Gargaś na kawie. Żeśmy poleciały jak motyle, we dwie. Gabrysia przyleciała wtedy ze Szkocji, bo mieszkała tam 15 lat. No i od kawy do kawy powstała powieść. To jest trochę taka moja historia. Nie mówiłam jeszcze tego wcześniej. No i tam jest dużo takich wątków, które wydarzyły się naprawdę. Aha. I te trzy przyjaciółki też są na prawdziwych wydarzeniach. I te osoby, które przychodzą do gabinetu,
czy
Laury.
To jest taka nie do końca fikcja?
Nie, nie. Ubrana oczywiście w takie fikcyjne elementy i wątki, ale ten szkielet jest taki oparty na prawdziwości.
Aha. Może w związku z tym, że on jest oparty na prawdziwości i można doszukać się być może jakichś odniesień do swojego życia, rozeszła się błyskawicznie.
Tak, fajnie. Cieszę się ogromnie, bo powieść psychologiczna no dała czadu, powiem ci szczerze. Jestem sama pod wrażeniem, że jest takie zainteresowanie, bo nie to, że się spodziewałam, aż tak nie. Nie, wiedziałam, że może się podobać. Bo jednak no chcemy, my kobiety szczególnie chcemy się rozwijać. Dbamy o ten rozwój osobisty i jesteśmy dzisiaj w tym trendzie, że jednak chcemy dla siebie dobrze i zaczynamy o tym mówić odważniej. No a tutaj właśnie w formie losów trzech kobiet jest ujęta. Także ta siła, nadzieja, bo to też książka o nadziei. A nadzieja jest przepiękną, pozytywną emocją. A nadzieja napędza nas do działania. No. Warto po nią sięgnąć.
Powiedziałaś jedno takie zdanie i słowo, że jesteśmy w trendach tej zmiany wewnątrz siebie. Czy ty nie obawiasz się tego, że w związku z tym, że teraz jest taki trend, żeby trochę zawalczyć o siebie, pomyśleć o sobie, żeby właśnie skierować się na terapię, że za 5-10 lat może to już nie będzie w trendzie. I pytanie, co wtedy? Rzuciłaś bankowość. Pytanie, czy psychologia będzie dalej w trendzie? Czy nie będzie w trendzie? A być może to wszystko będzie tak rozwinięte, że powstaje może nie tyle, że wiele zawodów, ale tak dużo się o tym mówi, że może niektórzy nie będą chcieli skorzystać z takiej indywidualnej sesji terapii, bo dostęp do wszystkiego naokoło, chociażby do książek, do social mediów, gdzie też są różnego rodzaju, nie chcę nazywać tego poradami, ale pewnymi wskazówkami, jak należy postępować, będzie nas otaczał zewsząd, że ten psycholog może nie będzie tak do końca potrzebny.
No wiesz, no myślę, że sztuczna inteligencja, nie wiem, czy będzie potrafiła odczytywać emocje, To jest może jedyny taki czynnik, który będzie nas rozróżniał, bo rzeczywiście wiele zawodów zostanie przejętych i o tym się mówi, tak jest i to widać na przestrzeni nawet lat. No, jak będzie potrzeba zmiany, no to będę zmieniała swój zawód, ale myślę, że musimy się do tego dostosować po prostu. Kiedyś był szewc, tak? Chodziło się do krawca, bo teraz pewnych zawodów już nie ma. Jest nawet taka grupa ludzi niepotrzebnych i rzeczywiście tym świat się zajmuje. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj kobiety się rozwijają i fajnie, ale to nie każdy musi. Nie każdy dzisiaj musi przejść do przodu i brać udział, bo nie. Jeżeli ktoś chce być w domu, zajmować się ogrodem, to też jest fantastycznie, to też jest rozwój. I dzisiaj ja mam takie przemyślenia, wiesz, czy ten kierunek jest właściwy, bo każdy mówi tak, idź, walcz o siebie, pędź do przodu, dasz radę. No nie zawsze dasz radę. No, nie mogę zostać pilotką, bo mam problemy z oczami, tak? A jest wiele takich przekazów, tak jak mówisz w internecie, każdy wszystko może, no trzeba sobie powiedzieć otwarcie, no nie, no nie może.
Bo nawet to nie jest nasza natura, być
no właśnie,
może,
jak nie masz umiejętności, kompetencji,
stanąć do pewnej walki.
Nie pchaj się tam, bo później to się kończy frustracją, lękami i obawami. Nie każdy wszystko może i o to chodzi. Dzisiaj jest taki przekaz, ale myślę, że warto się sobą zajmować, trzeba nawet. Ale nie wszystko też jest dla nas, nie każdy jest dla nas, nie każda sytuacja, nie każdy moment, zawód, działanie jest dla mnie. Trzeba siebie poznać, czego ja chcę i czego potrzebuję, a nie rzucać się na wszystko. I ostatnio byłam na fantastycznym evencie w Kraśniku i tam były kobiety, które były troszkę, wiesz, troszkę takie inne, można powiedzieć. One nas tak ugościły. Tam był bigos, krokiety, sałatka jarzynowa, ciasto. No, ja się czułam jak u cioci na imieninach. Wiesz? I tak sobie myślę, tak miałam takie przemyślenia, wow, to jest fajne, to jest cudowne. I może w tym kierunku też powinniśmy podążać, zauważyć drugiego człowieka, zrobić coś dla niego, być bardziej życzliwym.
To dobra panda byłaby naszego spotkania, ale jeszcze mam kilka pytań. A propos tego, że głównie twoimi, nazwijmy to, pacjentkami są kobiety. Z jakimi problemami zazwyczaj przychodzą? I w jakim wieku budzimy się, żeby jednak zmienić się to swoje życie? To są kobiety w wieku bardziej 30 lat, 40, że może ciut starsze.
Wiesz co, przychodzą tak, 30-letnie kobiety. Przychodzą też 40-letnie i 50-letnie, ale ostatnio widzę, że coraz młodsze i mają ogromną świadomość. I ja je za to podziwiam. Przychodzi 23-latka i mówi, ja nie chcę już tak, ja chcę coś zmienić. Wiesz, to naprawdę trzeba mieć taką w sobie wewnętrzną odwagę, tak młody człowiek, że on nie chce tak, nie chce być w takiej relacji, chce naprawić relację z mamą. Czasami ta osoba matkuje właśnie osobie dorosłej, bo jest źle traktowana, ale wiesz, to jest moja mama i chcę sobie tak uporządkować tą relację właśnie z tą najbliższą osobą. To nie są łatwe rzeczy, ale myślę, że wszyscy teraz przychodzą i 20-latki, i 30-latki, i 40-latki. A z czym? Przede wszystkim związek. Nieudany związek, rozstanie, odrzucenie, sprawy związkowe.
Czyli mniej praca, a jednak życie prywatne, że nazwijmy to miłość.
Tak, miłość, tak. I wiesz co, i później się okazuje, że jednak tam coś się dzieje w moim życiu takiego, że ten związek się nie udał, bo tam to było, bo to się wydarzyło. Ale przede wszystkim związek, tak, że jestem w tej relacji, skończyła się ta relacja, albo zostałam porzucona, albo mąż ode mnie odszedł, albo kobieta mnie zostawiła, to przede wszystkim ja tak mam. I nawet ja widzę, wiesz, jak piszę na swoich social mediach o związkach, to jest takie duże zainteresowanie, że jednak my chcemy być w tych dobrych związkach.
A propos tego, co powiedziałaś, że życzymy sobie wiele różnych rzeczy, ale ciągle powtarzają się te same słowa, tak? A propos no zdrowie, wiadomo, tak? Ale właśnie tej miłości, tej bliskości i to, co właściwie od lat powtarzamy, czy na imieninach, czy na urodzinach, czy życząc sobie gdzieś tam na święta.
Często dzieciństwo, tak? Czuję się źle traktowana, gorzej traktowana niż inne osoby w rodzinie. Krytyczne matki. To też się przewija bardzo często, że kobiety w wieku nawet 40 lat boją się swoich matek. Tak?
To też... Nawet 40 lat i ktoś, kto się boi swojej matki, no przecież rozumiem, że wtedy ta matka ma 60 parę lat, prawda? A może nawet i więcej. Czy my jesteśmy w stanie w takim wieku kogoś zmienić? albo uświadomić mu, że to nie ten kierunek rozmowy, działania i tak dalej. Pytanie, co my możemy zrobić?
Wiesz, najgorszy taki duży błąd to jak ja przychodzę i chcę kogoś zmienić. No nie, no kogoś ty nie zmienisz. No bo jak ktoś nie będzie chciał się zmienić, to ty nic nie zrobisz.
No tylko te zachowania znowu będą
tak,
do nas wracały.
Ale ty możesz zmienić siebie, postawić granice i pewnych słów nie dopuszczać do siebie. Stop, nie chcę tak zacząć rozmawiać takim językiem wspierającym, dla mnie dobrym. Wiesz, bo słowa nas ranią. Słowa ranią bardziej niż miecz. Zobacz, no, to co się dzisiaj dzieje w relacjach, to te słowa, które nas przygniatają. Przecież słowa dzisiaj, widzimy to w świecie internetu, jak mogą zniszczyć drugą osobę. Mhm. Hejt jak niszczy. To są ogromne destrukcyjne konsekwencje dla tych osób, które są hejtowane. No a często jesteśmy nawet hejtowani w cudzysłowie w naszych relacjach, w związkach. Często to słyszę. Jesteś beznadziejna, nic nie potrafisz, weź się za siebie, urodzenie dziecka to nic nie znaczy. Wiesz, od kobiet to słyszę bardzo często, prawie codziennie, że jestem nikim, mam iść do pracy, weź się ogarnij, zobacz, jak koleżanka w pracy wygląda, też ma dwoje dzieci, jakoś daje radę. Wiesz, to są bardzo trudne rozmowy, dużo jest łez, dużo emocji. No bo ta kobieta nie wierzy w siebie w tym momencie. A największy przyjaciel jeszcze ją przygniata do ziemi. Mhm. Dlatego dobrze mieć grupę wsparcia. Dbać na przykład o przyjaźń. Mieć tą jedną osobę, do której mogę zawsze zadzwonić. A też o tych przyjaźniach zapominamy. Bo dzieci, bo kariera. Bo różne rzeczy w życiu ważniejsze. No.
Pędzimy, a potem, kiedy potrzeba takiego wsparcia, to często nikogo nie ma koło nas, bo wiadomo, że o te pewne relacje nie dbamy. Alina, pięknie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że niektórym ta rozmowa, szczególnie kobietom, pomogła w takim spojrzeniu na swoje życie i na pewną relacyjność. Wielkie dzięki.
Dzięki ci piękne.